Chwała Panu Bogu, drodzy. Nim zacznę dzielić się Bożym Słowem, chciałbym Wam wszystkim bardzo podziękować. Chcę podziękować przede wszystkim za to, że mogliśmy wczoraj mieć tutaj nabożeństwo weselne i przyjęcie weselne tam na dole. Chciałem Wam bardzo podziękować, że udostępniliście nam ten wspaniały dom modlitwy. Mogliśmy tutaj zgromadzić się i mieć wspaniały czas. Za to chcę Wam bardzo podziękować, a także chcę Wam podziękować za Wasze modlitwy za mną. Ja chcę, krótko powiem świadectwo, bo wiem, że i tutaj w Legnicy były modlitwy za mnie. Ja w październiku zeszłego roku miałem wylew. Miałem wylew krwi do mózgu. Leżałem w domu. To w domu się zdarzyło. Leżałem w domu 4 godziny z potwornym bólem głowy. Po 4 godzinach przyszła Ada, moja córka, Mateusz. Mateusz zadzwonił na pogotowie. A ponieważ ja już dusiłem się, bo ból był straszny, Ada przewróciła mnie na bok, podniosła tą rękę do góry, już tak harczeć zaczynałem. Wtedy dopiero na boku złapałem oddech. Przyjechało pogotowie i leżałem w szpitalu ponad 3 tygodnie. Potem się dowiedziałem dopiero, że pierwsze 2 tygodnie były krytyczne, że no, mogło się zdarzyć wszystko. Tym bardziej, że kiedy pytaliśmy naczynie pańskie, było takie słowo powiedziane, że Bóg doprowadził moje życie do granicy i tylko modlitwa zboru może to cofnąć. I wtedy bracia, siostry z mojego zboru dzwonili w różne miejsca i w wielu, wielu miejscach były właśnie za mnie modlitwy. Wiem, że i tutaj były modlitwy, dlatego ja Wam chcę bardzo podziękować za te modlitwy. Były i we Wrocławiu, jest dużo braci sióstr z Wrocławia. Bardzo dziękuję. Może da Bóg kiedyś osobiście będę mógł tam podziękować. I wiem, że w wielu miejscach, nawet za granicą, były modlitwy za mną. I chcę Wam powiedzieć, że te 2 tygodnie, kiedy ważyły się sprawy mojego życia, bo tak sprawa wyglądała, kiedy przez te 2 tygodnie miałem potworne bóle i praktycznie byłem cały czas na środkach przeciwbólowych. 3 różne środki przeciwbólowe dawano mi, między innymi morfinę. Byłem na morfinie przez prawie 2 tygodnie. Kiedy te bóle się skończyły, leżałem jeszcze tydzień, w ogóle nie mogłem ruszać głową. Kiedy zrobiono po ponad 3 tygodniach rezonans komputerowy mojej głowy, okazało się, lekarz powiedział, jest to obraz głowy zdrowego człowieka. Tam nie ma jakiegoś tętniaka, tam nie ma jakiegoś guza, tam nie ma jakiegoś przewężenia czy rozszerzenia naczyń. Wszystko jest okej, wszystko jest zdrowe. W międzyczasie był brat Roman Jawdyk, brat Andrzej Poręba, byli, jak właśnie miałem ten stan krytyczny, tam dokonali pomazania olejem, modlili się nade mną, czytali słowo. I wiecie, Bóg dokonał cudu, to jest cud, ja wiem, że to Bóg to wszystko uczynił. No leczenie lekarskie było takie, że po prostu dodawali mi środki przeciwbólowe, żeby mógł przetrzymać ten czas. I wiecie, my nie musimy jeździć za granicę, żeby oglądać cuda i żywego Boga poznać. Wiecie, Bóg działa i tutaj w Polsce. Ja chcę powiedzieć, że to, co się ze mną stało, ja wiem, że Bóg dał mądrość także i lekarzom, ale tam działał Bóg przede wszystkim. Moja żona 14 godzin na dobę była przy mnie cały czas, wszystko przy mnie robiła. Wiecie, i to, o czym za chwileczkę będę chciał mówić i opowiadać, głosić, ja w tej chorobie, w tym doświadczeniu to zrozumiałem. Ja w tym doświadczeniu zrozumiałem te słowa, które będę Wam za chwileczkę czytał. Zrozumiałem Pawła, który daje taką, a nie inną naukę. Dlatego jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za modlitwę. Chcę Wam powiedzieć, Bóg wysłuchał. Święty nasz Pan jest cudowny, żywy Bóg. Chwała Bogu, drodzy. Drodzy, chciałbym czytać najpierw, przeczytam taki krótki fragment. Przypomnę nam 2 takie sytuacje. 1 list Pawła do Tesaloniczan. W drugim rozdziale, od początku 2 wersety przeczytajmy. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipii ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Paweł mówi, przyjście nie było daremne. Paweł mówi, no w Filipii ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni. I chciałbym, drodzy, abyśmy przypomnieli sobie, co tam w tej Filipii się stało. Chciałem, abyśmy przypomnieli sobie, co tam spotkało Pawła, że on mówi, ucierpieliśmy, byliśmy znieważeni. Możemy o tym czytać w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale. Żeby nie przedłużać, ja opowiem to, co się działo. Oto my czytamy, że Paweł, prowadzony Duchem Świętym, miał sen. Niewątpliwie Bóg go zaprowadził tam do tej Filipii. On tam głosił razem z Sylasem Słowo Boże. Była tam pewna dziewczyna, która miała, jest napisane, ducha wieszczego. Miała demona. I Paweł wygonił tego demona z niej. I tak jak do tej pory ludziom nie przeszkadzało głoszenie Bożego Słowa, tak nagle ci, którzy zorientowali się, że utracili możliwość zarobkowania, bo ta dziewczyna przez tego demona przyszłość im przepowiadała, oni mogli inwestować, oni pieniądze zarabiali. Nagle zorientowali się, że ta możliwość skończyła się. Zaczęli Pawła i Sylasa oskarżać. No ale oni nie mogli powiedzieć, że słuchajcie, on demona wygonił z dziewczyny. Oni mówią tak, że no, oni są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście, głoszą obyczaje, którym nam nie wolno przyjmować. No obłuda, prawda? No ale takie poszły oskarżenia. Drodzy, co dzieje się z Pawłem i Sylasem? Przyprowadzono ich przed pretorów, zdarto z nich szaty, zadano im wiele razów, w końcu związanych wrzucono do więzienia. Tam w więzieniu śpiewają pieśni, tam w więzieniu uwielbiają Boga. Bóg sprawia trzęsienie ziemi, więzy opadają, bramy otwierają się, ci wychodzą. Idą zaproszeni przez stróża więziennego, który w pierwszym momencie przeraził się, że może wszyscy uciekli. Oni mówią, nie, spokojnie, nie zabijaj się. On bierze ich do domu, tam obmywa ich rany. Tam pyta się, co mam zrobić. I drodzy, on, ten stróż więzienny i cały dom jego nawrócili się do Boga. Cały dom nawrócił się do Boga. Chwała Bogu, drodzy. I dalej my czytamy, że ten Paweł, tak sponiewierany, tak pobity, on jeszcze idzie do domu Lidii i tam dodaje otuchy innym braciom. Dodaje otuchy innym braciom. Wiecie, i ten Paweł, kiedy potem do liście do Tesaloniczan, zdaje relację z tego, co tam się stało, to on mówi, nasze przyjście nie było daremne. No tak, no w Filipii ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni. Drodzy, czy my zdajemy sobie, jaka to jest sytuacja, kiedy publicznie przed obliczem wielkiego tłumu zdzierają z nas szaty, biją nas, znieważają, wtrącają do więzienia, a Paweł z tej całej historii mówi, nasze przyjście nie było daremne, bo nawrócił się człowiek i dom jego. Nawrócił się stróż i nawrócił się dom. I jeszcze można było dodać otuchy innym braciom. Wiecie, ja zacząłem się zastanawiać, Boże, gdybym ja znalazł się w takiej sytuacji, w takim poniżeniu, w takim upodleniu, wiecie, w takich szykanach. Wiecie, ja nie wiem, jak ja bym się... Czy ja bym był jeszcze w stanie dodać komuś otuchy? Czy ja bym był jeszcze w stanie świadczyć i mówić o Jezusie drugiemu człowiekowi? A Paweł mówi, nasze przyjście nie było daremne. W jego słowie nie ma, Panie, po co nas tam przyprowadziłeś? Po co, Boże? No przecież tylko cierpieliśmy. Drodzy, nie ma tam czegoś takiego u Pawła. On ma świadomość, że tam go zaprowadził Duch Święty, bo gdybyśmy czytali całą tą historię od początku, tam jest wyraźnie powiedziane, że Duch Święty go tam zaprowadził. I zacząłem się zastanawiać, Boże, jakiego my musimy być charakteru? Żeby nie patrzeć na to, że jest mi tak źle, jestem taki biedny, ktoś krzywo na mnie popatrzył, drodzy, bo my robimy problem z takich rzeczy. Że ktoś może przykre słowo nam powiedział, bo może ktoś nas w taki czy inny sposób obraził. Wiecie, i my nie potrafimy komuś przebaczyć. I my strasznie cierpimy z tego powodu. A gdyby nas taka sytuacja zastała, gdyby coś takiego w naszym życiu wydarzyło się, co byłoby wówczas? Co byłoby wówczas, drodzy? Kiedy my dziś nie potrafimy przebaczyć i przejść, że tak powiem, do porządku dziennego nad tym, że no tak, ucierpiałem, było doświadczenie, był trud. Boże, ale co chciałeś w ten sposób uczynić? Może w cudzysłowie mówiąc, jakiś stróż więzienny potrzebował zaświadczenia. Może jacyś bracia w tym moim doświadczeniu potrzebowali pocieszenia. Czy ja jestem w stanie dać? Czy też tylko skupię się na sobie i powiem, Panie, jaki ja jestem biedny, jak jestem nieszczęśliwy? I wiecie, tylko żal i pretensja dookoła do wszystkich, bo jest mi tak źle. Wiecie, nasz Pan tak nie robił. Nasz Pan nigdy nie skupiał się na sobie. Nasz Pan skupiał się na innych i nawet życie swoje za innych oddał. Chwała Bogu, niech będzie, drodzy. To robi nasz tylko Pan. Drodzy, inna historia z życia Pawła. W liście do Filipian właśnie. Tam powstał zbór, Jak czytamy te wszystkie listy, wynika z nich, że ten zbór Filipi to był najczystszy zbór tamtych czasów. W liście do Galacjan on mówi: o głupi Galacjanie, co wy robicie? W świat idziecie, tak wolnymi słowami mówiąc. W liście do Efezjan on mówi: kto kradnie, niech kradnie przestanie. A w liście do Filipian mówi: no mam wam jedno za złe, że Syntycha i Ewodia nie są jedno. Wiecie, to był najczystszy zbór tamtych czasów, zbór Filipi. I Paweł im mówi teraz takie słowa, zobaczmy pierwszy rozdział od 12 wersetu. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzywieniu Ewangelii, tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą radością bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Drodzy, Paweł jest w więzieniu. Pisze ten list z więzienia. Popatrzmy, tam nie ma, słuchajcie, Filipianie, prycza twarda, kiepskie jedzenie, źle mnie traktują, związali mnie, biczują. Nie ma takich słów. Nie ma takich słów u Pawła. On mówi: jestem w więzieniu, ale on widzi same plusy i korzyści tego. Drodzy, czy my w naszym doświadczeniu, czy my w naszych problemach, kłopotach potrafimy zobaczyć same plusy? Czy też mamy żal? Tak mnie potraktowali, tak mi zrobili, nie mogę im przebaczyć. To nie Paweł, to duch tego świata. To duch tego świata. Duch Chrystusowy inaczej nam pokazuje. Paweł mówi: tak, jestem w więzieniu, ale moje więzy za sprawę Chrystusową trafiły do zamku. Tam się dowiedzieli, że ja dla Chrystusa cierpię. Dalej on mówi: większość braci nabrała otuchy z powodu tych więzów. Bo Paweł pokazał swoją postacią, że można, postawą, że można być w trudnym położeniu i Bogu służyć. Bracia otuchy nabrali. Zaczęli z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. I teraz jest pewna przykra ich sytuacja, bo Paweł mówi: no tak, no niektórzy nieszczerze, z kłótliwości, myślą, że zwiększą ucisk więzów moich, głoszą to Słowo, ale niektórzy szczerze, z miłości. Ale Paweł mówi tak: ale o co chodzi? Najważniejsze, żeby był Chrystus głoszony. Nieważny jestem ja, mówi Paweł. Nieważne, że mi tam chcą może dopiec, więzów dodać. Nieważne, że jestem w więzieniu, byle był Chrystus zwiastowany. I Paweł mówi: i właśnie te moje więzy spowodowały to, że bracia z większą gorliwością i ochotnie głoszą Słowo Boże. I znowu ja tak zacząłem się zastanawiać: Boże, jak ja bym się może roztkliwiał nad sobą? Panie, więzienie. Boże, no tragedia. Panie, ratuj. Paweł nie prosi o kolejne trzęsienie ziemi, może, żeby Bóg wypuścił go. On widzi same plusy i korzyści. On mówi: bracia odwagi nabrali, głoszą Słowo. Nieważne to ze mną. Głównie, że słowa, najważniejsze, że Słowo jest głoszone. Z tego raduje się Paweł. Drodzy, i kiedy my czytamy w Słowie Bożym: przybliż się do Boga, przeciwstaw się złemu, a On odstąpi od ciebie, to jest właśnie to. To jest właśnie to, kiedy jest nam źle, kiedy mamy chorobę, kiedy mamy trud, ciężar, doświadczenie. Drodzy, ale zaczynamy jęczeć i narzekać i tak mówić, że jaki to ja biedny jestem. Drodzy, to diabeł się cieszy wtedy. A my przeciwstawimy się diabłu, jeśli ja powiem: Panie, chwała Bogu, bo ja w tym szpitalu, w tej chorobie mogłem zaświadczyć człowiekowi, mogłem opowiedzieć o Chrystusie. Jeżeli, drodzy, tak popatrzymy na nasz ucisk, na nasze problemy, na nasze kłopoty, to jest Duch Chrystusowy dopiero. Tak działa Duch Chrystusowy. A jeżeli ja zacznę się użalać, wiecie, jeszcze jakiś tam upadek duchowy i depresja duchowa i co jeszcze, to diabeł się cieszy. To nie przeciwstawiłeś się diabłu, ale do niego się właśnie zbliżyłeś. A Słowo Boże mówi: przybliż się do Boga. Przeciwstaw się złemu, a on odstąpi. Drodzy, no nie mamy mocy, żeby diabłu się przeciwstawić i przegonić go. On jest silniejszy od nas. Ale gdy zbliżamy się do Boga i postępujemy według Bożych zasad, to my się wówczas sprzeciwiamy złemu, on odstępuje od nas. Jeżeli w nas nie ma ludzkiego myślenia, jeżeli w nas nie ma cielesnych jakichś tam uraz, żalów, pretensji, drodzy, to my jesteśmy w Chrystusie. A jeżeli to wszystko w nas jest, to nasze roztkliwianie się nad sobą, drodzy, to jest cały czas cielesność. To jest cały czas cielesność. To jest taki obraz Pawła. Dwie różne sytuacje, trudne, ciężkie. No, ja bym nie chciał się znaleźć w takich sytuacjach jak Paweł, ale on tam same korzyści znajduje. I on mówi, że ta moja sytuacja to jest sama korzyść. Moje przyjście do was, czytaliśmy, nie było daremne. Tam nawrócił się człowiek i dom jego. Drodzy, tak podchodzi Paweł do sprawy Bożej. Tak podchodził Paweł. Ja teraz rozumiem słowa Pawła. Ja rozumiem słowa Pawła, który mówi w liście do Galacjan: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze, w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Drodzy, my wiele razy mówimy o krzyżu, o ukrzyżowaniu, że to nasza cielesność, to wszystko, to powinno być ukrzyżowane. I kiwamy głowami, mówimy, to jest dobre, tak powinno być. Drodzy, ale być ukrzyżowanym w Chrystusie, to znaczy żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A jeżeli we mnie jest dalej, tak jak powiedziałem, żale, pretensje, nieprzebaczenie, wiecie, no i tak dalej, można mówić, jakieś roztkliwianie się nad sobą, to ja nie jestem jeszcze ukrzyżowany. To ja nie jestem jeszcze, może ja krzyża nawet jeszcze nie widziałem, wiecie. Słowo Boże mówi, jeżeli ty jesteś w Chrystusie ukrzyżowany, to żyje już, nie ty żyjesz, ale żyje Chrystus, który poszedł na Golgotę za wszystkich ludzi i dzisiaj nam nie wypomina i nie mówi, że mam do ciebie, Jacek, mam do ciebie żal, bo poszedłem na krzyż za twoje grzechy. Tak, ja wiem, że on poszedł za moje grzechy, ale on mi przebaczył i on mi dziś nie wypomina tego. On tam poszedł na krzyż Golgoty za grzech każdego z nas i nie wypomina nam tego dzisiaj. Chwała Bogu, drodzy. On nam nic takiego nie wypomina. I drodzy, no, i to jest właśnie żyć w Chrystusie. Przyjdzie trud, ciężar, doświadczenie, czy cokolwiek w naszym życiu dzieje się bez woli Boga. Każdy nasz włos jest policzony. Bóg zna nas bardzo dokładnie. Nic nie dzieje się przez przypadek. Jeżeli obraził cię brat czy siostra, czy w taki czy inny sposób poczułeś się dotknięty, dziękuj Bogu, zastanawiaj się, Boże, jaka nauka dla mnie? Co ja mogę teraz innym dać w tym? Jaki jest powód tego? No nie jest to przypadek. Nie jest to przypadek. Coś Bóg chce uczynić. Ja już nie mówię o więzieniu i o jakichś innych dramatycznych historiach, że będą nas rozbierać publicznie i chłostać rózgami. Ale jeżeli są takie drobne rzeczy w naszym życiu, zastanówmy się, przyjmijmy i rozważmy tego typu sprawy najpierw. Dlaczego, Boże? Zapytajmy. Nie mówmy, on jest zły, Boże, on jest niedobry. Ja nie mogę mu przebaczyć. Ale my powiedzmy, dlaczego tak się stało? Boże, jaka naprawa dla mojego życia? Ja wiem, dlaczego Bóg dotknął mnie tą chorobą i tym doświadczeniem. Bóg mi dokładnie to pokazał. Ja Pana zapytałem. I ja wiem, czemu Pan to zrobił. Drodzy, ja chcę wam powiedzieć, to jest jedno miejsce. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, Chrystus żyje we mnie. Drodzy, inne miejsce ze Słowa Bożego też takie jasne nam się staje. Z listu Pawła znowu do Filipian czytam. A czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Drodzy, być dzieckiem Bożym to cudowna sprawa, to chwała Bogu. Ale ja chcę wam powiedzieć, to jest wspaniały początek, to nie koniec. Pan chce w nas coś więcej osiągnąć. Pan chce w nas osiągnąć, i tu jest w czasie przyszłym powiedziane, do dzieci Bożych to jest powiedziane, abyśmy się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy. Mamy świecić, mamy być światłością dla tego świata. Taki stan Bóg w nas chce uczynić. Nie tylko dziecko Boże, ale dziecko Boże, które jest światłością, które jest szczere, nienaganne pośród tego rodu złego. Bóg nas nie zabiera z tego rodu złego gdzieś. Pośród tego rodu złego będziemy, ale będziemy szczerzy i nienaganni. Taki stan Bóg chce w nas zrobić. Ale drodzy, my czytamy werset powyżej, czytaliśmy, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Drodzy, ileż narzekania mogło wyjść z ust Pawła tam w Filipii? Mógłby powiedzieć, Boże, czemu to wszystko? A dlaczego tak? A dlaczego mnie to spotkało? Ja pracuję na niwie Twojej, ja głoszę. Dlaczego mnie te razy spotykają? Nie było takiego szemrania w jego ustach. On mógł powiedzieć, Boże, a może to nie Ty? Może to diabeł mnie tu przyprowadził? Ja teraz tak cierpię. Nie było powątpiewania w jego życiu. Nie było ani szemrania, ani powątpiewania. I dlatego on stał się tym nienagannym i szczerym dzieckiem Bożym, którego dzisiaj cytujemy, głosimy, opowiadamy o nim. To jest dla nas wzorzec, drodzy. To jest dla nas przykład, że aby tak stać przed Bogiem, przed żywym Bogiem, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Jest napisane, wszystko czyńcie. Przyjdą trudy, doświadczenia. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Uwielbijcie imię wtedy Boga. Szczególnie wtedy zawołajcie do Boga z wdzięcznością. Kiedy przyjdzie trud i doświadczenie, drodzy, to wtedy zawołajmy do Boga, abyśmy stali się nienagannymi, szczerymi dziećmi. Bóg chce nas doprowadzić do takiej sytuacji, a my tak jakbyśmy się opierali. Trzymamy się tego swojego statusu, trzymamy się, nie chcemy popuścić, nie chcemy, aby Bóg nas wyrwał z tego. No dobrze nam jest w tym naszym maraźmie. Ale drodzy, a Pan nas z tego wyrywa, podnosi, no właśnie przez trudy, przez doświadczenia między innymi. I często wiemy, że jest to może i nawet i niesprawiedliwe, ale to trzeba błogosławić tych, przez których Bóg to doświadczenie nam daje. Dziękować Bogu za nich, tak mówi Słowo Boże. To jest Duch Chrystusowy, tak naucza Duch Chrystusowy. Drodzy, dalej w liście do Filipian możemy czytać, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznaję ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Biblia Gdańska mówi, aby wszystko uznaję za gnój, żeby zyskać Chrystusa. Drodzy, ja chcę wam powiedzieć, że Paweł, czy on był jakiś grzesznik straszny? On był wierzący człowiek. On w gorliwości tych chrześcijan łapał, do więzień wtrącał. On z gorliwości był świadkiem, kiedy Szczepana kamienowano. To był w gorliwości dla Boga. On, mówiąc tutaj, że on wszystko uznaje za śmiecie, to on nie mówi, że cudzołożyłem, złe rzeczy robiłem, taki grzech miałem, ja wszystko. On nie o tym mówi. On mówi, ta moja dawne zrozumienie Boga, to moje dawne zrozumienie Boga, to jest śmiecie, to jest gnój, to jest nic. Ja chcę poznać żywego Chrystusa. W innym miejscu on mówi, tego ukrzyżowanego, w oryginale. Tego ukrzyżowanego, on chce tego naśladować, tego głosić, tego opowiadać Chrystusa. On mówi, a wszystko inne to jest szkoda wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa. Ja mogę poznać mojego Pana jeszcze lepiej, ale jeżeli ja trwam w tym moim maraźmie, w tych moich przyzwyczajeniach, w tym moim starym myśleniu, drodzy, to ja nigdy nie wyrwę się, aby poznać mojego Pana. No nigdy Go nie poznam, tak jak powinienem. Ja jestem dzieckiem Bożym, ale ja mam być szczerym, nienagannym, mam świecić pośród tego rodu złego. Do takiego stanu Bóg chce nas, drodzy, doprowadzić. A wszystko to po to, on mówi, i znaleźć się w Nim nie mając własnej sprawiedliwości. Znaleźć się w Nim nie mając własnej sprawiedliwości. Wiecie, a moja sprawiedliwość to mi podpowiada. Ktoś mi krzywo na mnie popatrzył, to się obrażę na niego. Moja sprawiedliwość to mi podpowiada, jeżeli ktoś ci źle zrobił, to ty podobnie mu zrób. Obmów go, powiedz o nim źle drugim ludziom. To mi moja sprawiedliwość podpowiada. Ale ja mam się znaleźć w Chrystusie nie mając własnej sprawiedliwości. Ja mam się znaleźć w Chrystusie mając Jego sprawiedliwość. I brat Jarek na początku przeczytał ten psalm, wiecie. I tak mi Pan pokazał jeszcze bardziej wyraźnie. W ten 36 psalm, kiedy jest powiedziane o Bożej sprawiedliwości, jest powiedziane sprawiedliwość Twoja jak góry Boże. I parę linijek niżej, przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich. My z własną sprawiedliwością nie mamy szans schronić się pod skrzydłami Bożymi. My mamy stanąć tak, jak tu jest napisane wyraźnie, nie mając własnej sprawiedliwości. Wtedy te skrzydła Chrystusa, Boże skrzydła, ochronią nas. A jeżeli, drodzy, my trwamy we własnej sprawiedliwości, z żalem do tego, z pretensją do tego, a tego obmówiłem, o tym źle powiedziałem, do kogoś tam czuję gniew i tak dalej, to ja nie wejdę pod te skrzydła Chrystusowe. Ja nie wejdę. Pan mnie przez te doświadczenia chce oczyścić. Pan mi chce pokazać, żebym to wszystko uznał jako gnój, jako śmiecie, jako nic, jako coś, co mi przeszkadza się zbliżyć do Chrystusa. Pan tak chce nam to pokazać. Pan tak nam to pokazuje. I kiedy ja będę w Chrystusowej sprawiedliwości, wtedy ja chronię się pod skrzydłami Jego. A to jeszcze za mało, drodzy, jest. I dalej czytamy, żeby poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Drodzy, nie podoba nam się to. Mówimy, chcemy być podobni do Chrystusa, ale być podobni do Chrystusa to także uczestniczyć w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego, w Jego śmierci nawet, jeżeli trzeba będzie. I Pan chce nas, drodzy, tak właśnie oczyścić, tak właśnie przepławić. Pan chce, abyśmy takim złotem byli, oczyszczonym. Drodzy, ja, kiedy czytam te słowa, kiedy patrzę na postawę Pawła, kiedy widzę, jak on reaguje na te różne trudne sytuacje, to ja powiem, tak mówię, Boże, wybacz, że tak mi daleko do tej doskonałości jeszcze. I drodzy, kiedy przypomnę sobie to moje doświadczenie i tą moją chorobę, mówię, Boże, dziękuję Ci za to. Dziękuję, Panie, bo ja mogłem przybliżyć się do Ciebie, jeszcze bardziej przybliżyć się, jeszcze bardziej poznać Ciebie. I drodzy, ja chciałbym jeszcze na koniec przeczytać, powiedzieć może więcej o pewnej niewieście. Niedawno w zborze naszym dzieliłem się. Nie tylko Paweł, to nie tylko o Pawle ja mówię. Ja chcę powiedzieć o pewnej niewieście, o której jest powiedziane, o której sam Pan Jezus mówi, że gdziekolwiek będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. Pamiętamy, wiemy już, o co chodzi. Oto Pan Jezus siedzi w domu Szymona Trędowatego, tam przychodzi niewiasta i namaszcza Pana Jezusa bardzo drogim olejkiem. Namaszcza, to jest akt proroczy, bo sam Pan Jezus mówi, ona uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. I drodzy, wtedy z różnych stron rozlegają się głosy i uczniowie sami narzekają i mówią, na cóż ta strata olejku? Przecież można było sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. Wiecie, jak tak w pierwszym momencie posłuchać, prawda, no można było rozdać ubogim. Drodzy, ale ja chcę wam powiedzieć, jeżeli my coś robimy dla Chrystusa, to nie ma takiej ceny, której powiedzielibyśmy stop, dalej to ja już nie daję rady. Nie ma takiej ceny, drodzy. O tej niewieście jest napisane, że ona co mogła, to uczyniła. Gdyby ona miała olejku za 400 denarów, to dałaby za 400, no miała za 300. I Pan Jezus sam mówi, ona co mogła, to uczyniła. Ona co mogła, to uczyniła. I wiecie, kiedy ja o tej niewieście czytam, ja tak u nas w zborze to podkreśliłem, bo tak mi Pan to pokazał wyraźnie, drodzy. Kiedy słychać te różne głosy sprzeciwu, to tej niewiasty nie słychać w ogóle. Przecież ona mogłaby się bronić. Ona mogłaby powiedzieć, ja dla Chrystusa to zrobiłam, ludzie, to co wy mi tutaj mówicie? Nie ma takich słów u niej. Ona milczy. Dlaczego? Bo ona wie, że jak ona będzie milczała, to za nią wstawi się Chrystus. I my słyszamy, od razu odzywa się Bóg i Pan Jezus mówi, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. I kiedy my będziemy umieli zamknąć nasze usta i kiedy będziemy umieli, drodzy, nie wpuszczać do serc naszych gniewu, żalu, pretensji, to sam Chrystus za nami się wstawi. A my prosimy, Panie, weź nas pod skrzydła opieki Twojej. Boże, wstaw się za mną. No ale jak ja jestem w swojej sprawiedliwości, pełen gniewu, nieprzebaczenia, szemrania i tak dalej, no jak Bóg weźmie mnie w opiekę swoją? Oczyść się najpierw i Bóg oczyszcza. Ale to oczyszczanie nam się z kolei nie podoba. Drodzy, ja chcę zachęcić nas wszystkich. Ja nie wiem, może ja przemawiam w zborze, gdzie nie ma tego problemu. Może wy w swoim sercach nie macie jakiejś obmowy, zazdrości, gniewu, nieprzebaczenia, żalu, pretensji i tak dalej. To długa lista. Ale jeżeli dziś ktoś potrzebuje modlitwy, to my możemy pójść na kolana i zawołać do Boga. Czy jest nam taka modlitwa potrzebna? Podnieśmy ręce. Kto potrzebuje? Ja pierwszy. Drodzy, jest taka modlitwa potrzebna. Nam wszystkim jest taka modlitwa potrzebna. Niech Pan oczyszcza serca nasze. Niech Pan wlewa w nas Ducha Chrystusowego. Ale my czytamy, to jest możliwe dopiero wtedy, kiedy, jak tam czytaliśmy, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. To jest nam potrzebne dzisiaj, drodzy. Ja sam to jeszcze potrzebuję. To moje dotknięcie się śmierci, to jeszcze było za mało. Pan mnie wyzwolił. Ale ja potrzebuję jeszcze posilenia od Boga. Ja potrzebuję jeszcze Jego prowadzenia. Nie wiem, czego wy potrzebujecie. Jaka jest wasza droga? Bóg to wie. I na pewno to da, bo teraz jak pójdziemy na kolana i będziemy prosić, Panie, daj mi Ducha Chrystusowego, ukrzyżuj mnie, abym mógł już żyć nie ja, ale żeby mógł żyć we mnie Chrystus. To Bóg to będzie robił w naszym życiu. Właśnie przez takie doświadczenia i trudy. Także jeżeli chcemy się o to modlić, drodzy, to musimy zdawać sobie sprawę, jakie są konsekwencje. Jeżeli ja dziś będę się modlił, Panie, daj mi Ducha Chrystusowego, to nie znaczy, że jutro będę milionerem, będę miał super dom, wspaniały samochód i jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Wręcz przeciwnie, mogę wszystko stracić. Tak jak ten bogaty młodzieniec od młodości swojej wszystkie przykazania wykonywał. Wszystkie. A Jezus mówi, jednego ci brak. Całe swoje bogactwo sprzedaj, rozdaj ubogim. Nie był w stanie tego zrobić. Odszedł zasmucony. Drodzy, a wszystkie przykazania wypełniał od młodości swojej. Jednego ci brak. Drodzy, ja nie wiem, ile nam brak. Każdy niech zbada swoje serce. Może jednemu jedno brak, drugiemu więcej. Ale Pan może zażądać od nas takiej rzeczy, jak zażądał tego bogatego młodzieńca. Czy jesteśmy gotowi dać to Panu? To niech każdy sam rozważy. A ja mam takie pragnienie na sercu, abyśmy teraz poszli na kolana. Abyśmy tak szczerze zawołali do Boga naszego. A On nas wyrwie z tego. A On, Panie, dobry nasz Bóg, da nam tego Ducha Chrystusowego. Według swoich metod to uczyni. A my tylko zgódźmy się na to. Prośmy Pana o Ducha Chrystusowego. Prośmy, aby nasz wewnętrzny człowiek, ten nasz cielesny człowiek nie mówił: Boże, stop, to jutro, to pojutrze to uczyń. Dziś, Panie, dziś, gdy głos Jego słyszymy, dziś nie zatwardzajmy serc, ale wpuszczajmy tam wolę Bożą. Niech On tak działa w nas, niech tak nas przemienia. Niech upodabnia nas na swój obraz i podobieństwo, a na swój obraz to czytaliśmy i w śmierci, jeśli trzeba, i w cierpienie. Zawołajmy do Boga. Amen.